Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień o godzinie 16.30 zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji opowiemy o tym, co działo się w świecie tenisowym, ponieważ mamy dobre wiadomości odnośnie Huberta Hurkacza, ale również Igi Świątek. Chodzi oczywiście o najnowszy ranking WTA. Powiemy również o finałach Mistrzostw Polski na żużlu, drużynowych Mistrzostw Polski i oczywiście w dalszej części będzie już piłka nożna. Skupimy się na występach Polaków za granicą oraz oczywiście na naszej ekstraklasie. Zaczynamy od żużla wspomnianego. Mecze o pierwsze i o trzecie miejsce, mecze rewanżowe mieliśmy w ostatnich dniach. To najważniejsze rozstrzygnięcie zapadło na torze we Wrocławiu, gdzie Betard Sparta podejmował Motor Lublin. W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 45-45, dlatego też gospodarze byli w nieco bardziej uprzywilejowanej sytuacji i z tego skorzystali, wygrywając 50-40, zdobywając swój piąty tytuł mistrzowski w historii. Najlepszy w zespole Betardu Sparty był Artiom Łaguta, 13 punktów, 12 plus 1 to dorobek Macieja Janowskiego. W zespole Motoru Lublin najlepszy Mikkel Michelsen, punktów 13 i Dominik Kubera, 10 plus 2. Mieliśmy również mecz rewanżowy o trzecie miejsce pomiędzy Stalą Gorzów a Unią Leszno. W pierwszym meczu tych drużyn mieliśmy remis po 45 i w rewanżu moje Bermudy zwyciężyły 49-41. W zespole z Gorzowa najlepszy okazał się Bartosz Zmarzlik, 14 punktów, i Martin Waculik, punktów 12. W zespole Unii najlepszy dorobek punktowy tym razem Emila Sajfudinowa, który w pierwszym meczu zawiódł, teraz przywiózł punktów 11, 10 oczek Jasona Doyla, no i niestety Unia Leszno, która w zeszłym sezonie mogła się cieszyć z tytułu mistrzowskiego, tym razem nie zdobędzie nawet medalu. No i przechodzimy do tenisa. Tak jak wspomniałem już na początku audycji, dużo dobrych informacji. Może zaczniemy od Huberta Hurkacza, który bardzo dobrze poradził sobie w turnieju ATP w Metz.
Tak, i tutaj warto zaznaczyć, że dobrze poradził sobie nie tylko w grze pojedynczej, ale również w podwójnej. W pojedynczej w finale pokonał Pablo Coreno Buste 7-6, 7-2, 6-3. Natomiast w grze podwójnej jego partnerem był Jan Zieliński. Także mieliśmy dwóch Polaków tutaj, którzy wygrali z Hugo Nysem i Arturem Rinderknechtem 7-5, 6-3. Warto również wspomnieć o Idze Świątek, która dotarła do półfinału turnieju WTA w Ostrawie i tam w grze pojedynczej przegrała z Marią Sakkari z Grecji 6-4, 7-5. Po raz drugi te tenisistki się spotkały i po raz drugi Iga Świątek niestety przegrała. Natomiast te wyniki przełożyły się na poprawę sytuacji w rankingu zarówno ATP, jak i WTA. Hubert Hurkacz awansował z 13 na 12 miejsce. Pierwszy w tym zestawieniu jest Serb Novak Djokovic. Drugi Rosjanin Daniil Medvedev, trzeci Grek Stefanos Tsitsipas.
Trudne nazwisko rzeczywiście. Jeżeli chodzi o ranking WTA, tam liderką jest Australijka Ashleigh Barty, na drugim miejscu reprezentantka Białorusi Aryna Sabalenka, na trzecim Czeszka Karolina Pliskova. I tuż za pierwszą, no może nie tuż, niedaleko pierwszej trójki, Iga Świątek, która awansowała z szóstego na czwarte miejsce w tym zestawieniu.
Tak, jest to najwyższe miejsce w karierze Igi Świątek. Po raz pierwszy też pojawiła się w top 5 rankingu WTA.
No i jeszcze informacja z siatkówki, bo tam zmiany na stanowiskach kierowniczych, powiedziałbym. Został wybrany nowy prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, został nim Sebastian Świderski, a więc też były siatkarz, zawodnik też bardzo utytułowany. Wybrany został proporcją 88 głosów z 90 delegatów, którzy byli uprawnieni do głosowania, a więc no, praktycznie prawie że jednomyślnie, chociaż z drugiej strony warto podkreślić, że Świderski w tym głosowaniu nie miał kontrkandydatów, ponieważ jego kontrkandydaci zrezygnowali z ubiegania się właśnie o tę posadę, dlatego Świderski był tak naprawdę jedynym kandydatem i delegaci głosowali tylko za poparciem jego kandydatury bądź przeciwko. I na tej informacji kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut powiemy o występach Polaków za granicą. Jeżeli chodzi o występy naszych reprezentantów na boiskach europejskich i nie tylko, możemy mówić o bardzo udanym weekendzie, ponieważ mieliśmy trochę goli, trochę asyst. No można powiedzieć, że takim troszkę zaskoczeniem będzie fakt, że tym razem do siatki nie trafił Robert Lewandowski, ale mówimy to tak trochę bardziej w tonie żartobliwym, bo akurat o dyspozycji Lewandowskiego jesteśmy spokojni. No i jeżeli chodzi o gole, mamy się czym pochwalić. Kolejne bramki Adama Buksy i Jarosława Niezgody w MLS-ie, ale także bramki Grzegorza Krychowiaka i Przemysława Frankowskiego.
Tak, tutaj szczególnie niedziela była obfita w takie dość pozytywne aspekty, jeśli chodzi o polskich reprezentantów. Szczególnie należy wyróżnić Przemysława Frankowskiego, który popisał się fenomenalnym golem zza szesnastki. W tym sezonie już ma 2 bramki i 3 asysty po 11 kolejkach ligę. Jego Lens pokonało Olympique Marsylia 3-2 i jest bodajże teraz wiceliderem Ligi Francuskiej, także Polak odgrywa tam bardzo istotną rolę, no i walczy o europejskie puchary. Natomiast Adam Buksa, o którym wspomniałeś, zdobył już 12 bramkę w meczu New England Revolution z Orlando City 2-1, zwycięskie dla zespołu Polaka. No i właśnie w 26 meczach 12 goli, 2 asysty, to też jest jakaś podstawa do kolejnych powołań.
Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi jeszcze o strzelców goli, też Grzegorz Krychowiak, można powiedzieć, w końcu odnajduje tą swoją dyspozycję z Lokomotivu Moskwa, gdzie miał naprawdę dwa ostatnie sezony całkiem niezłe, jeżeli chodzi o dorobek bramkowy, biorąc pod uwagę pozycję, na której występuje. Co do Frankowskiego, też widać, że ten przeskok z MLS-u do Ligi Francuskiej nie był aż tak bolesny. Spotkałem się nawet z takimi dość dowcipnymi twierdzeniami i porównaniami na Twitterze, że no, Frankowski ma konkretne liczby w przeciwieństwie chociażby do Lionela Messiego, który na razie wydaje się, że nie może odnaleźć się w drużynie Paris Saint-Germain. Jeżeli chodzi o asysty, Tam również mamy dobre informacje, między innymi Sebastian Szymański, ale też Piotr Zieliński dopisali kolejne liczby na swoim koncie.
Sebastian Szymański rozgrywa fenomenalny sezon. Do tej pory jest to trzeci rok, odkąd wyjechał do Rosji bodajże. I wcześniej w sezonie 2019-20 w 22 występach zanotował bramkę i asystę. Sezon później był to gol i 5 asyst. Natomiast teraz po 9 meczach, gdzie poprzednio rozgrywał ich ponad 20, już ma 3 bramki i 3 asysty. Jego Dynamo Moskwa pokonało 2-0 Rubin Kazań, także no, cały czas się zastanawiam, dlaczego ten zawodnik nie jest powoływany do reprezentacji Polski, dlaczego Paulo Souza z niego nie korzysta.
No właśnie, też to jest bardzo zastanawiający wątek. Wiemy, jak to wygląda z naszymi skrzydłowymi. Oczywiście tłumaczenie selekcjonera może być też takie, że nie gramy z takimi klasycznymi skrzydłowymi, jak to przez wiele lat bywało w naszych reprezentacjach, tylko raczej operujemy piłkarzami wahadłowymi. No ale z drugiej strony wiemy, że Szymański to jest zawodnik, który chociażby też potrafił sobie radzić na pozycji w środku pola. Pamiętam go chociażby z Legii Warszawa, gdzie też był wystawiany w środku drugiej linii, a radził sobie naprawdę nieźle. No i to, co mówiłeś i zwróciłeś na to uwagę, są to naprawdę liczby bardzo, bardzo dobre.
Też popisał się Piotr Zieliński, jego Napoli ograło Cagliari 2-0. Tutaj Piotrek zanotował asystę. W poprzednim meczu strzelił też bramkę i warto, nawiązuje do tego, dlatego że zrównał się pod tym względem z legendą polskiej piłki, ze Zbigniewem Bonikiem, który w Serie A strzelił 31 goli. I właśnie Piotrek Zieliński przypieczętował zwycięstwo 4-0 z Sampdorią poprzednio, wyrównując ten bardzo dobry wynik. Na pierwszym miejscu w tym zestawieniu, jeśli chodzi o gole w Serie A, jest Arkadiusz Milik, ma 38 goli, a za nim właśnie Piotr Zieliński, Zbigniew Boniek, później jest Krzysztof Piątek, 26 goli. Dalej długo nic można powiedzieć, ponieważ Mariusz Stępiński ma tych goli 14 z 12, natomiast Kamil Glik i Karol Linetty.
No jeżeli chodzi o Piątka, no to warto podkreślić, że aż 21 z tych 26 goli, które Piątek zapisał w Serie A, to był dorobek praktycznie z niejednego sezonu. Można sobie teraz gdybać, co by było, gdyby Piątek pozostał na włoskich boiskach jeszcze co najmniej przez rok. Być może to on byłby, może nie rok, może trochę więcej nawet niż rok, gdyby tak dużo jeszcze pograł, być może byłby na tym zestawieniu zdecydowanie wyżej. No, Arkadiusz Milik 38 goli, ale wiemy, że on już tego dorobku nie poprawi, z tego też względu, że już od pewnego czasu występuje na boiskach francuskich, a Piotr Zieliński to jest jeszcze zawodnik w takim wieku i grający na takiej pozycji, że wydaje się też, że ma bardzo duże szanse na to, żeby przebić ten wynik 38 goli.
Tym bardziej, że w ostatnich sezonach wykręca dobre liczby i jest wiodącą postacią w Napoli.
Tak, mamy nadzieję oczywiście, że przełoży się to też na dyspozycję tego zawodnika w reprezentacji Polski. No już niedługo te mecze październikowe, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Została nam jeszcze Ekstraklasa, o której powiemy za kilka minut.
Sueño cuando era pequeño.
Za nami kolejna kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Runda jesienna rozkręca się coraz bardziej. Dziewiąta seria gier za nami. Zerknijmy najpierw na to, co działo się w Łęcznej. Tam Górnik podejmował Lechię Gdańsk. Było 0-0, aż do momentu, gdy zawodnicy z Łęcznej musieli grać w osłabieniu, co skrzętnie wykorzystali goście, wygrywając aż 4-0.
Dwie bramki w tym spotkaniu strzelił Flavio Paisho i tym samym sprawił, że pojawił się na czele w zestawieniu dubletów obcokrajowców w ekstraklasie. Już 17-krotnie Portugalczyk trafiał dwa razy w jednym meczu do siatki rywali. Tuż za nim jest Igor Angulo z 16 takimi dubletami, a dopiero później z 10 Stanko Switlica czy Christian Gytkier, znany z Lecha Poznań. Natomiast co do samego spotkania, no to po meczu Damian Gąska, zawodnik Górnika Łęczna, przyznał, że nawet mimo tej czerwonej kartki, gdyby Górnik grał w 11 zawodników, to Lechia zdecydowanie przeważała na boisku. Wykazywała się bardzo dobrym prowadzeniem gry i właśnie taką percepcją boiskową. Należy dodać, że Lechia dopiero po raz drugi w historii wygrała w wyjazdowym meczu Ekstraklasy różnicą 4 goli i poprzednio udało się to im w 2009 roku w meczu z Krakowią, kiedy wygrali 6-2.
No i dodajmy co do samego Flavio Paisho, że ten z kolei śrubuje rekord, jeżeli chodzi o obcokrajowców i największą liczbę goli w Ekstraklasie. W Białymstoku Jagiellonia, która jeszcze przed tygodniem doznała, można powiedzieć, no, srogiego lania w starciu z Wisłą Płock, podejmowała Lecha Poznań. No i faworytem ogólnym tego spotkania była drużyna Kolejorza, która do tej pory nie przegrała, a tymczasem duże rozczarowanie spotkało kibiców z Poznania, ponieważ Lech przegrał 0-1.
Tym bardziej duże, że w poprzedniej kolejce Lech Poznań przecież u siebie wygrał aż 5-0 z Wisłą Kraków, która nie jest byle jakim zespołem. Natomiast tutaj taką porażkę, może nie tyle porażkę, co jakiś zły rezultat można było wyczuć. Rozmawialiśmy już wcześniej, Łukasz, właśnie o tym, że przed meczem z Jagiellonią jesteśmy sceptyczni. No i to też jakby poparcie było w tym, że przez 10 ostatnich meczów w Białymstoku Lech nie wygrał. Zanotował wtedy 5 remisów, 5 porażek. Ta była już 6. Natomiast żal tu było niewykorzystanych szans w pierwszej połowie, ponieważ Lech Poznań naciskał na Jagiellonię, tworzył sobie bardzo wiele sytuacji podbramkowych.
Jagiellonia nawet, mieliśmy bramkę Iszaka, z tym, że nie uznano z powodu spalonego.
Tak jest. Baluła też był w bardzo dobrej sytuacji, gdzie z kilku, może kilkunastu metrów źle trafił w piłkę, a miał tylko przed sobą bramkę. Jagiellonia odpowiedziała, właściwie to Bartosz Salamon pomógł im w odpowiedzi, kiedy nieco skiksował, próbował zgrać chyba piłkę do Lubomira Szatki, który był bardzo daleko. Futbolówkę przejął Jesus Imaz, który z kilkunastu metrów dopełnił formalności, bo tak naprawdę nie pozostawało mu nic innego, jak tylko pokonać bramkarza.
W Mielcu Stal podejmowała Beniaminkę Rozgrywek, czyli Radomia, drużynę, która potrafiła urwać punkty właśnie wspomnianemu Lechowi, ale też Legii Warszawa czy Pogoni Szczecin, więc wydawało się, że ekipa radomiaka powalczy o komplet oczek. Stało się jednak inaczej i to Stal zainkasowała 3 punkty.
Tutaj mieliśmy popis bramkarzy. Z jednej strony Strączek, z drugiej strony wyleciało mi nazwisko Majchrowicz właśnie z Radomiaka. Sytuacji obie drużyny miały całkiem sporo, natomiast golkiperzy stali na bardzo wysokim poziomie. Na jeszcze wyższym wspiął się Chładun w meczu, którym będziemy zapewne jeszcze omawiać. Natomiast właśnie tutaj wyróżniłbym obu golkiperów.
Trudna sytuacja Warty Poznań, coraz trudniejsza powiedziałbym na tym etapie sezonu, która u siebie przegrała z Zagłębiem Lubin 0-2, chociaż trzeba przyznać, że w Lubinie bardzo dużą robotę wykonał Dominik Chładun.
No właśnie, wspomniany Dominik Chładun, który obronił rzut karny, a później jeszcze 2 czy 3-krotnie wykazywał się niesamowitym refleksem i nie dał szans jakichkolwiek na zdobycie choćby punktu przez Wartę, ale trzeba przyznać, że poznaniacy byli mocno podrażnieni ostatnimi wynikami i rozpoczęli ten mecz bardzo dobrze. Tutaj podopieczni Żurawia w końcówce pierwszej połowy tak naprawdę rozpoczęli strzelanie i też granie.
W Warszawie Legia podejmowała Raków Częstochowa, więc mieliśmy starcie mistrza i wicemistrza Polski. Aż 5 goli w tym spotkaniu, ale ostatecznie to Raków zwyciężył 3-2.
W pierwszej połowie mieliśmy tylko 2 celne strzały i oba wpadły do siatki. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1-1. Tutaj warto zauważyć, że była to pierwsza wygrana Rakowa z Legią w Ekstraklasie i to także pierwsza ligowa porażka Legii u siebie od 18 grudnia 2020 roku, wtedy porażka 3-2 ze Stalą Mielec. Także to pokazuje w znacznym stopniu wynik, to co częstochowianie zrobili właśnie w tym meczu. Można z jednej strony narzekać, inaczej trener Czesław Michniewicz może z jednej strony narzekać na to, że jego drużyna jest nieco poszatkowana przez kontuzję, natomiast należy też zauważyć, że trener Papszun, czyli szkoleniowiec Rakowa Częstochowa, od początku sezonu zmaga się z takimi problemami i szczególnie w defensywie ten trzeci środkowy obrońca jest taki rotacyjny, że tak powiem.
A co do Legii, no drużyna, która powinna już powoli szybować w górę ligowej tabeli. Na razie mimo tych dwóch meczów mniej niebezpiecznie blisko strefy spadkowej. Bruk-Bet Termalika Nieciecza kontra Górnik Zabrze to kolejny mecz tej kolejki. Zaczęło się dobrze dla zespołu z Zabrza, który za sprawą Janickiego wyszedł na prowadzenie, ale skończyło się ostatecznie pierwszym zwycięstwem w tym sezonie zespołu z Nieciecz.
Obrońca Górnika huknął nie do obrony, ale Bruk-Bet bardzo dobrze się zachowywał na boisku i wykorzystywał po prostu nadarzające się sytuacje. Chociaż z początku Piotr Wlazło nie wykorzystał pierwszego rzutu karnego, ponieważ obronił go Grzegorz Sandomierski, ale się okazało wtedy, że bramkarz obie nogi ma poza linią bramkową i trzeba było powtórzyć 11. Drugi strzał został w siatce, trzeci również, ponieważ trzy rzuty karne wykonywał Piotr Wlazło, dwa wykorzystał, no i zasłużone zwycięstwo Termaliki.
Kolejne spotkanie to starcie Śląska-Wrocław z Wisłą Płock, no i drużyna Śląska wciąż pozostaje niepokonana w tym sezonie, tym razem zwyciężyła 3-1.
A z kolei Wisła Płock to jedyny zespół bez punktów w spotkaniu wyjazdowym. Śląsk-Wrocław ponownie, jak wcześniej wspomniano, Termalika chociażby prowadził tutaj grę i również miał dwa rzuty karne, które na bramki zamieniał Robert Pich. Na listę strzelców wpisał się także Mateusz Praszelik i Anton Krywociuk.
Kolejne spotkanie to mecz Wisły Kraków z Pogonią Szczecin. Jedyny gol w tym spotkaniu padł w 15 minucie. Strzelił go były piłkarz Wisły, a obecnie gracz Pogoni Jean-Carol Silva. No i Pogoni też przełamuje swoją niemoc wyjazdową.
Wydawało się, że Silva będzie tylko takim uzupełnieniem składu, przechodząc z Wisły do Pogoni, a tymczasem przedstawiany jest jako może nie pierwszoplanowa postać, ale jako zawodnik, na którego będzie stawiał Kosta Runiaić. W tym kontekście chciałem tylko jeszcze może wspomnieć chwilę o tym, że pojawiają się głosy o możliwości zwolnieniu trenera Runiaicia i jestem ciekaw, jak ta sytuacja się rozwinie.
No zobaczymy, bo akurat wyniki punktowe Pogoni się zgadzają. 16 punktów i 4 miejsce w tabeli. No i ostatni mecz poniedziałkowy, czyli starcie Piasta Gliwice z Krakowią. Dużo się działo w trakcie tego spotkania, ale ostatecznie to Pasy zwyciężyły 4-2, bohaterem Pelle van Amersfoort,
który zdobył hat-tricka w tym spotkaniu. Pelle van Amersfoort to 6. zawodnik Krakowi, który w XXI wieku właśnie strzelił 3 bramki w jednym meczu w Ekstraklasie. Wcześniej tej sztuki dokonywali m.in. Piotr Bania, Tomasz Moskała czy Kamil Witkowski. Van Amersfoort to także pierwszy gracz w historii, który strzelił Piastowi 3 gole na jego terenie w Ekstraklasie. Wcześniej dokonywali tego chociażby Marcin Robak czy Michał Masłowski, ale na boiskach swoich klubów. No i warto też wspomnieć o tym, że jest to 174. zwycięstwo Michała Probierza w Ekstraklasie i ma tym samym tyle samo właśnie wygranych meczów, co Waldemar Fornalik z Piasta.
A van Amersfoort przebija się na czoło ligowych strzelców, nie grając nawet jako napastnik. 7 goli, holenderskiego zawodnika po 9 kolejkach. No i rzut oka na tabelę. Tam liderem w dalszym ciągu Lech Poznań 18 punktów. Na drugim miejscu Śląsk Wrocław 17 punktów. Dalej Lechia Gdańsk i Pogoń Szczecin po 16 punktów. W strefie spadkowej Warta Poznań 7 punktów. Brukbet Termalika Nieciecza 6 punktów. I Górnik Łęczna punktów 5. I ekstraklasą i podsumowaniem 9 kolejki kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy za tydzień o godzinie 16:30. Do usłyszenia.